namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Jan Kubań, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że jeżeli miałbym podsumować te już chyba prawie 2 lata naszej współpracy, to na pewno nie mógłbym nie zauważyć, że naszym widzom bardzo podobało się to, że pan nie jest teoretykiem biznesu, tylko praktykiem biznesu. Że pan nie próbował czegokolwiek wciskać, namawiać. Co więcej, pan korzystając z Pafere, z zasobów Pafera, dystrybuował książki za darmo. A zdarzało się, że dopytywano o pana książki, te, które pan napisał. I dziś właśnie skupimy się na jednym bardzo interesującym tytule, a mianowicie na fizyce życia. I to jest o tyle ciekawe, że mamy tutaj słowo fizyka. Nasz kanał skupia się, i o tym najczęściej rozmawiamy, na ekonomii, biznesie, gospodarce. Wiem, że w tle tam będzie jeszcze biologia, także pogubić się idzie.
Znaczy, wie pan, biologia to jest clue, tak? Bo ja tutaj w fizyce życia właśnie chcę wytłumaczyć, czym jest życie i jak doszło do tego, że ono powstało. Natomiast jak zerkniemy na tylną okładkę, no to tutaj jest takich 5 filarów i jednym z tych filarów jest ekonomia. Tak? Bo ekonomia, która w biologii w ogóle nie była tematem poruszanym. O tym się praktycznie nie mówi. Mówi się o metabolizmie, czyli przemianie materii, czyli wie pan, w teorii jest to czysta ekonomia, przemiana materii, tak? Czyli coś komórka produkuje, coś odrzuca, coś pobiera, coś absorbuje. Natomiast w ogóle się na ten temat nie mówi. Ale ekonomia, która jest wykładana, też nie jest pełną nauką o zasobach. Taką pełną naukę o zasobach dostaje pan, znaczy nie czyta pan o tym, bo nie ma na temat tego podręczników, tylko może pan sam to odkryć, jak taki Leonardo da Vinci, czy Magellan, czy Kolumb, prowadząc przedsiębiorstwo. Bo cóż się okazuje? Ja jako inżynier, który miał produkować samoloty, rakiety, różne takie obiekty, znaczy jak to mówił nasz dziekan, dynamiczne obiekty latające, w tym rakiety, które miały tam różne rzeczy rozwalać, bardzo z niechęcią żeśmy patrzyli na ekonomistów, naszych kolegów, którzy studiowali. Wtedy to było nie SGH, tylko SGPiS, Szkoła Główna Planowania i Statystyki. W ogóle co to za nazwa, czym oni się tam zajmują, co to jest ta ekonomia, jakieś bzdury totalne. Ale potem jak zacząłem zgłębiać tą naukę, jak zacząłem prowadzić biznes, no to zacząłem czytać różne książki i zobaczyłem, że cała ta ekonomia, no oczywiście pisze tam trochę o produkcji, jakieś tam stosunki, jakieś tam wzory mają, ale te wzory to wie pan, tak nie wykraczają ponad to, co dzielenie, mnożenie. Nie ma całek, nie ma układów równań różniczkowych, w związku z tym mi się to od razu nie podobało, ale później jako biznesmen zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, że nie ma tam niczego o tym, jak rzeczywiście robi się biznes. Może nawet nie tyle, jak robi się biznes, ale jak obraca się dobrami, jak się te dobra produkuje, jak się dobra sprzedaje i jak się potem dostaje za to pieniądze. Bardzo dużo jest kłamstw, bardzo dużo jest takiej maski w rozmowach, w negocjacjach handlowych, różnego rodzaju podejść. Podam taki przykład. Przyszła do nas taka dziewczyna na studiach i zaczęła u nas pracę, całkiem zdolna, całkiem dobrze sobie radziła. No i w pewnym momencie u jakiegoś klienta doszło do awarii. Ona pojechała na to, żeby tą awarię naprawić, usunąć. Pracowała tam dokładnie 2 godziny, awarię usunęła, klient podpisał, że awaria została usunięta, wszystko jest zrobione, nie ma żadnego problemu. Jak ta dziewczyna wróciła, nazywała się pani Ania. Pani Aniu, jak tam było? A, bardzo fajnie, ta pani była przemiła, żeśmy bardzo długo rozmawiali, ona się pytała, kim ja jestem, co ja robię, jak długo pracuję w pana firmie. No i ja, jak jej powiedziałem, że ja jestem studentką, na razie na stażu, no to też była zachwycona, że już w tak młodym wieku zabrałem się za pracę. No, myśmy wystawili fakturę za te 2 godziny plus dojazd, a ta pani do nas zadzwoniła z reklamacją, że jak to my chcemy pełną stawkę za informatyka, a przysłaliśmy im stażystkę. No i wie pan, pełne zdziwienie. Ta dziewczyna oczywiście jak się o tym dowiedziała, no to od razu zrozumiała, że to było podejście z tamtej strony, tak? Po to, żeby obniżyć tą cenę. O takich rzeczach się w ogóle nie mówi w ekonomii. Nie mówi się o tym, jak należy konstruować umowy, jakie zapisy powinny być, żeby zabezpieczyć siebie, ale generalnie cały kontrakt, tak? O tym nie było. Natomiast tutaj jest to uwzględnione właśnie w psychologii, tak? Cała ta sfera kłamstwa. No i ja do fizyki życia wyszedłem od odwiecznego pytania, które mnie nurtowało, czym jest życie, jak mogło dojść do jego ewentualnego powstania, a wiedzy do tego, żeby zbudować tę moją teorię, dostarczyły mi moje studia, na których się nauczyłem bardzo wiele różnych rzeczy, między innymi o samowzbudności, czyli o powstawaniu czegoś w teorii z niczego. Tak? Jak to się dzieje, że pewne rzeczy powstają i są, że istnieją, a z drugiej strony właśnie z ekonomii, przy czym z dwóch wymiarów ekonomii, tej ekonomii klasycznej, która mówi o produkcji, wymianie towarów i tej psychologii ekonomii, gdzie ludzie właśnie fantazjują, kłamią, oszukują, próbują naciągnąć, nagiąć pewne umowy i to dało mi taki obraz, bardzo spójny obraz rzeczywistości. Proszę pamiętać, że ja byłem wychowywany w PRL-u, gdzie coraz mniej było produktów. Z roku na rok myśmy mieli coraz mniej do jedzenia, mieliśmy coraz mniej do ubrania się. To było widoczne. Natomiast radio i telewizja i w zasadzie większość ludzi mówiła, że jest bardzo dobrze, że my jesteśmy siódmą potęgą ekonomiczną świata, że w naszym kraju żyje się bardzo dobrze. Co więcej, myśmy nie mogli wyjeżdżać. I ja jako alpinista, znaczy bo zdecydowałem się, że rzucę, po co ja będę żył w tym kraju, w którym nie mogę mieć, nie ma i tak nie ma co jeść. Czy ja leżę, czy stoję, to na to jedzenie, tam na tą kaszę i mleko to ja będę miał. Natomiast mieszkania, jeżeli się dostanę od państwa, to będę miał około 50 czy 60 lat. No to po co pracować, po co się starać, skoro można właśnie się wspinać. No zacząłem się wspinać, jako dobry wspinacz zacząłem mieć możliwość wyjeżdżania za granicę i patrzeć też, jak to jest. Czyli propaganda z jednej strony mówiła, że u nas się żyje bardzo fajnie, a z drugiej strony ja widziałem też na Zachodzie, że tam się żyje o wiele lepiej, ludzie są o wiele bardziej wolni. Tak? No i to wszystko dało mi ten spójny obraz świata. No żeby się podzielić tym spójnym obrazem świata, bo też w rozwoju człowieka jest coś takiego, że najpierw się uczymy, potem zbieramy doświadczenia, a potem jeżeli już te nasze zebrane doświadczenie, cała ta nauka, którą mamy, przekłada się na stosunkowo na pewien sukces materialny, czyli że nie jesteśmy ograniczeni walką o byt, no to chcemy się dzielić właśnie swoimi spostrzeżeniami. No i to jest właśnie owoc tych moich spostrzeżeń. Przy czym ja chciałem się najpierw podzielić z ludźmi, jak funkcjonuje firma. Właśnie tymi spostrzeżeniami, że trzeba zawierać umowy, że trzeba brać tutaj, zwracać uwagę na to, na tamto i na inne aspekty, że bardzo wiele podręczników, czy tego, co piszą dziennikarze, to w ogóle się, no właśnie tak jak pan powiedział, że u mnie to wynikało wszystko z praktyki, a oni to tylko teoretyzują. Tak? No i prędzej czy później w tej całej teorii zawsze ktoś znajdzie jakąś niespójność, no bo człowiek, który nie wie, o czym mówi, no to mówi niepełno albo z defektami. Nie? Ja wiem, o czym mówię i czasami wolę na przykład czegoś nie powiedzieć, bo to jest tak na przykład skomplikowane, że tego nie mówię. Ale w każdym razie wracamy do fizyki życia. Chciałem podzielić się, jak funkcjonuje firma, no ale stwierdziłem, że firma opiera się na człowieku. No to najpierw trzeba by napisać fizykę człowieka. Kim tak faktycznie jesteśmy? No ale od tego trzeba by zacząć, kim tak w ogóle jest człowiek. Czyli stwierdziłem, że muszę zacząć od tego, jak życie mogło ewentualnie powstać. No i właśnie to jest kwintesencja, to jest cały, powiedzmy, 15 lat mojej pracy jest zawarte w tej książce. Ona została wydana już 11 lat temu, bo to był 2009 rok, kiedy została, to 12 lat temu. Dokładnie 150 lat po wydaniu przez Darwina o pochodzeniu gatunków, czyli 150 lat upłynęło. No i uważam, że jest to wiedza rozszerzająca bardzo mocno Darwina. Jest tu bardzo wiele rzeczy, o których się nie mówi, na przykład o ekonomii w biologii. Proszę zauważyć, że pan jest osobą czerpiącą z zasobów. Pan potrzebuje do tego, żeby się zbudować, żeby się realizować, chociażby żeby realizować te filmy. Pan potrzebuje jeść, pan potrzebuje zasobów. O zasoby niektórzy walczą. To jest teoria gier. Teoria gier występuje w przedsiębiorstwach, tak? Czyli to są wszystkie tematy, które są tutaj zawarte. Nawet zrobiłem dla biologów specjalnie taki model komórki z takimi łapkami, które zagarniają elementy do zbudowania się, no bo komórka też potrzebuje aminokwasów, potrzebuje nukleotydów różnych. Ona musi to pozyskać z otoczenia. Ona o to walczy, tak? Czyli mamy teorię gier, mamy ekonomię. Ona to buduje. Ona z nukleotydów buduje kwasy ribonukleinowe czy deoksy ribonukleinowe. Ona z aminokwasów buduje białka, czyli produkuje. No, czyli mamy czystą ekonomię. W momencie, kiedy bierze pan podręcznik taką cegłę ogromną, taką podstawową książkę dla każdego biologa, która się nazywa Biology. Ona jest wydawana co roku, jest upgrade'owana. Tam nic o ekonomii nie ma, tam nic nie ma o teorii gier, po prostu. A to jest fundament tego. No i tutaj można to znaleźć.
Myślę, że w tym momencie wielu widzów, wielu słuchaczy będzie odczuwało pewien dysonans. To znaczy, z jednej strony mogą myśleć, że jestem, czy chcę być praktykiem rynku, na przykład przedsiębiorcą. I tutaj pan o te tematy zahacza, ale jednak z drugiej Darwin, życie, to mocno odbiega od prowadzenia firmy, tak może się wydawać. Więc zapytam, na ile ta książka może wpłynąć na praktykę biznesową? Całość tej książki można tak potraktować, czy tylko jakąś jej część, a reszta będzie jednak pewną już odskocznią od tematów gospodarczo-biznesowych?
Wie pan co, to jest książka ogólna, to jest, zresztą tytuł jest Fizyka życia, to nie jest książka zastosowania ekonomii, biologii do zrozumienia procesów biznesowych, nie? Tutaj jest o procesach biznesowych w tej książce, natomiast jest to wiedza ogólna. I teraz ale ona u mnie wynika, ja bym powiedział tak, 40% wynika z ekonomii, tylko tej podwójnej ekonomii, tej ekonomii takiej klasycznej i tej ekonomii teoriogrowej, tam gdzie, te, wie pan, wszystkie techniki propagandowe, oszustwa i tak dalej mają dosyć duże znaczenie. Także to jest tak jakby te 40%. 30% to jest wiedza, którą wyniosłem z Politechniki Warszawskiej, czyli właśnie teoria stabilności. No, chciałby pan, żeby stabilnie się panu firma rozwijała, tak? No to teorię stabilności przydałoby się tak troszeczkę chociażby znać, nie? A reszta to jest biologia, ta klasyczna biologia, którą właśnie można przeczytać w różnych podręcznikach. I to jest wszystko tutaj tak jakby w tym jednym. Cóż, Elon Musk ma bardzo wiele różnych biznesów. On robi, nie wiem, i w kosmosie, i w prądach, i chyba w biologii tak samo. Musi mieć ogólną wiedzę. Wydaje mi się, że posiadanie właśnie wiedzy ogólnej chociażby jest takim środkiem treningowym. Po prostu mózg sobie trenuje, tym bardziej, że ta książka nie jest ani agresywna, wie pan, nie ma żadnych teorii spiskowych. Tu kawa na ławę, są pokazane różnego rodzaju przypadki, różnego rodzaju fragmenty nauk, na przykład jako taka ciekawostka, tak? No, że jest takie zwierzątko, które się odmóżdża. Wynika to z ekonomii, bo to zwierzątko, kiedy szuka miejsca do tego, żeby żerować, a żeruje przyczepiając się do skały. W związku z tym, żeby znaleźć dobry fragment tej skały, do którego może się przyczepić, to ono potrzebuje mózgu, bo ono musi analizować tam stężenie cząstek pokarmowych w wodzie. Jak już się przyczepi, już znajdzie to swoje miejsce, tak? Już stwierdzi, że ta woda, która tutaj przepływa, to dostarcza wyjątkowo dużo tych składników odżywczych, no to się przyczepia i konsumuje własny mózg, bo już mózg mu nie jest więcej potrzebny.
No czy to jakaś analogia do bezpiecznego życia w socjalizmie?
Wie pan, to pan powiedział, ale ja bym przyklasnął, tak? To jest pewnego rodzaju analogia, ale też jest głębsza analogia. To jest analogia z procesem superkompensacji, który jest wykorzystywany do treningu. Nie jest tak, że pan osiągnie mistrzostwo sportowe, jeżeli pan nie będzie uprawiał tej dyscypliny sportowej. Nie jest pan w stanie się nauczyć z podręczników bycia mistrzem olimpijskim w judo czy w piłce nożnej. Pan musi grać. I znowu, patrząc na metody treningowe, czyli metoda, powiedzmy, rozwoju własnego przedsiębiorstwa i metoda rozwoju na przykład judoków. Patrzymy, jak Jigoro Kano, zakładając szkołę judo, to nie jest tylko metoda walki. On zaproponował całościowe podejście do judo, do tego, żeby stać się mistrzem judo. Co to jest? To jest metoda rekrutacji, to są metody treningowe. Metody treningowe oparte troszeczkę na teorii, w bardzo dużym stopniu na treningu, na walkach treningowych. Raz na tydzień odbywają się walki treningowe, gdzie się nie walczy, znaczy walczy się na całego, ale one nie są oceniane. Można po prostu zobaczyć, jakie są błędy. Skąd się te walki treningowe biorą? Bo interakcja między dwoma obiektami żywymi to jest interakcja nadążna. Powiedzmy, że ja chcę pana powalić, ale pan robi wszystko, żeby nie być powalonym, tylko żeby mnie powalić, tak? Cały ogromny pakiet działań, to samo jest w biznesie. Ja chcę, żeby pan mi sprzedał taniej swój produkt, a pan mi chce ten produkt sprzedać drożej, tak? Pan ukrywa pewne rzeczy, żebym ja jednak więcej zapłacił. Pan mnie do czegoś przymusza. Milion tego typu kwestii. Jeżeli chodzi, bierzemy judo, bierzemy sport, bierzemy właśnie przedsiębiorstwo, na pewnym poziomie ogólności jest to dokładnie to samo. Jigoro Kano mówi, ucz się teorii, trenuj, bierz udział w walkach treningowych i bierz udział w zawodach. Im częściej to będziesz robił, tak, tym szybciej dojdziesz do poziomu mistrzowskiego. On ma wszystko dopracowane, on ma stopnie szkoleń, czyli tak jakby jesteś najpierw, jesteś tam uczniem, potem jesteś kim więcej, potem jesteś jakimś tam bardzo dobrym uczniem i tak dalej. Mamy poziomy w firmie, mamy poziomy kompetencji. Jak pan to porówna, znowu jest to samo. Potem mamy poziomy mistrzowskie. Mamy znowu w poziomach kompetencji, mamy eksperta, mamy guru i to samo jest w judo, tak? Facet, który w judo ma najwyższy pas, tam biało-czerwony czy coś takiego, on już w ogóle nie walczy, ale do niego ludzie przychodzą, żeby się dowiedzieć, co on ma do powiedzenia w danej dziedzinie, bo on prawdopodobnie pomoże mi w zdobyciu tego mistrzostwa. Także wiedza ogólna jest bardzo, bardzo ważna, a tu mamy tak jakby kwintesencję wiedzy ogólnej, ale oczywiście to nie jest wiedza, jak prowadzić przedsiębiorstwo, tylko to jest wiedza, jak mogło dojść do powstania życia i czym to życie tak faktycznie jest.
Jeszcze na moment w ramach podsumowania spojrzę pod tym kątem takim, który najbardziej interesuje naszą widownię, naszych widzów. Czyli tą książką próbuje pan dać do zrozumienia, że jeżeli patrzymy na życie, na to, czym się zajmujemy od takiej strony, że ja chcę prowadzić firmę i całe moje życie skupia się na tej firmie, oglądam tam najróżniejsze poradniki, wykłady, to pan właśnie mówi, tak, to dobrze, to się zgadza, ale życie nie kończy się na prowadzeniu firmy, jest więcej wokół tego, co trzeba zrozumieć.
Lepiej pan tego nie mógł ująć. No tak to jest dokładnie, bo ja na moich wykładach dla przedsiębiorców zawsze, znaczy te wykłady są oczywiście nakierowane na prowadzenie firmy, na zagadnienia, rekrutowanie, doskonalenie, wie pan, motywowanie, rozmowy z klientami i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze kończę, mam dwie uwagi. Pierwsza uwaga to jest pamiętajcie, że politycy ograniczają wasze możliwości i musicie oddawać się kwestiom społecznym. 5-10% swojego czasu albo pieniędzy poświęcajcie na to, żeby politycy nie doprowadzali do tyranii, żeby nie było tego, co było za PRL-u, kiedy ludziom nie było wolnych ludzi, bo ludzie nie mogli prowadzić własnej działalności gospodarczej, bo tylko mogli pracować dla firm państwowych, czyli dla jednego wielkiego molocha albo dla jednego wielkiego gangstera, który się nazywał państwo. Tak? I to jest naturalna, znowu termin z tej książki, naturalna dążność systemów politycznych. One dążą do tego, żeby było jak najmniej ludzi wolnych, żeby wszystko zależało, było scentralizowane. I potem takie kraje się rozsypują. W związku z tym ja mówię, kwestie społeczne są bardzo ważne. Poruszam te kwestie. A po drugie, kwestie samego ja. Też to mówię, też przestrzegam na wykładach, że człowiek nie jest niezniszczalny, że warto jest zapoznać się, akurat tego nie ma w tej książce, z cyklem życiowym człowieka. Jak pan jest małym dzieckiem, pan poznaje życie metodą prób i błędów, życie i otoczenie metodą prób i błędów. Potem ma pan burzę hormonów, szuka pan partnerki albo partnera, chcemy się rozmnażać, tak? Wariujemy, mamy jakieś głupie pomysły. Potem, kiedy wychodzimy od rodziców, kiedy przechodzimy z etapu pełnej zależności od rodziców do w miarę jakiejś tam niezależności od rodziców, ale być może zależymy od państwa, natomiast ja uważam, że powinniśmy być zupełnie niezależni, jesteśmy bardzo podatni, bo jesteśmy bardzo naiwni, bo nie znamy życia. To jest najgorszy okres, bo wtedy możemy być mocno oszukani. I tutaj no, warto by było też czerpać z tego właśnie to, co ja mówię, że jest kupa ludzi, którzy tak jak w judo próbują nas rzucić o glebę, to samo dzieje się w zupełnie innych aspektach. Oni też próbują nas wykorzystać. Potem mamy ten okres intensywnej pracy, gdzie dalej się uczymy, kiedy wchodzimy na wyższe szczeble kompetencji. Oczywiście nie każdy, bo tylko ci, którzy chcą, kiedy osiągamy to swoje mistrzostwo. Potem jest ta transcendencja, a potem się pojawia zużycie materiału. Zaczynamy chorować. I każdemu się wydaje, to też jest ta psychologia, że ja jestem niezniszczalny i dopiero się budzi, kiedy umarł właśnie. Tak? To wtedy przychodzi otrzeźwienie, zaraz, to ja już umarłem, to ja już nie mogę prowadzić tego swojego banku. Typowy przykład Lukas Bank, bodajże pan się nazywał Łukaszewicz, dostał ataku serca, jak miał 40 kilka lat. To był, wie pan, biznesmen, który no, szerokim frontem szedł, zakładał różnego rodzaju biznesy i był pokazywany jako człowiek sukcesu. starzejemy się, musimy się przygotować do tego, że ktoś nas zastąpi. Taka ciekawostka, to jest od mistrza Lema jeszcze, właśnie czytałem i to mi dało dużo do myślenia, że w jakiejś jednej jego opowiastce przyszedł do znajomego naukowca, to oczywiście była opowiastka, tak to nie Lem przyszedł, tylko jego bohater. No i patrzy, ten naukowiec pali swoje prace, rzuca papiery do ognia, drzeje i ten mówi, co ty robisz, przecież ty jesteś geniuszem i połowę twojej pracy wyrzucasz do kosza. A on mówi, obliczyłem, że będę żył jeszcze 10 lat, a roboty mam na 40, mówi, to ja po prostu muszę się ograniczyć tylko do tej roboty, którą będę mógł wykonać w ciągu 10 lat.
Podsumowując, link do sklepu pana Jana, więc można bezpośrednio od autora kupić.
Z dedykacją, tak.
Z dedykacją w opisie tego filmu, a ja tylko dodam organizacyjnie, że tak jak wspomniałem na początku, my już nagrywamy chyba ze 2 lata, mamy stale te 25-30 tysięcy widzów i pan te darmowe książki przez Paferę zawsze promował, pan mówił o praktyce, nie o teorii, naprawdę niczego na siłę nie próbował wciskać, co czasami mają pretensje widzowie w przypadku innych osób, że na przykład pierwszy wywiad i ktoś już coś sprzedaje. Mhm. Tutaj tego nie ma, chyba wszyscy widzą z jakim zaangażowaniem pan tutaj mówi o tej książce, którą napisał pan 12 lat temu, a nie dlatego, że mamy teraz dużo wyświetleń. Także wszystkim sympatykom, widzom naszych wywiadów i pana osoby książkę polecamy.
Tak, dziękuję wszystkim, którzy to oglądają, no a tak już, żeby taki, wie pan, ostatnią wisienkę na torcie, to jest całe moje życie, tak? To jest moje osiągnięcie, zresztą być może już niedługo opowiemy o kolejnej książce, bo to, co mówił Marian Mazur, człowiek, który jest uważany za ojca polskiej cybernetyki. Musimy zrozumieć mechanizmy społeczne, a jeżeli je zrozumiemy, to być może naprawimy ten świat. I to jest taki mój główny cel. Ja bym chciał po prostu ten cel w jakimś stopniu osiągnąć, a żeby podać przykład, że tak się nie dzieje, to niedawno słuchałem wywiadu w jakimś radiu, gdzie czołowa dziennikarka zapytała osoby, z którą rozmawiała, czy pan ma dowody na to, że rząd drukuje pieniądze? Ona dalej wykazała, że ona w ogóle nie wie, o co chodzi w inflacji, że ona nie ma pojęcia. Czołowa dziennikarka w Polsce nie rozumie procesów społecznych, nie rozumie, jak to wszystko funkcjonuje, a ma ogromne przełożenie społeczne. Ogromne. I to jest katastrofa. To nas prowadzi po prostu drobnymi krokami do tego, do kolejnej być może transformacji, być może do kolejnej wojny domowej, czy jakiejś innej wojny między krajami. Także
link do sklepu w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.